Słuchasz podcastu Halo Radia. Wspieraj nas. Te audycje nie tworzą się same. To nasza codzienna praca na antenie jedynego radia w Polsce, które nie schlebia władzy ani opozycji, bo nie od tego są dziennikarze. www.haloradio.sos. Dziękujemy.
Dzień dobry Państwu, ja nazywam się jak zwykle od poniedziałku do piątku między 8 a 9.45 Kuba Wątu i będę z Wami do 9.45 właśnie. Dzisiaj czwartek, 25 dzień lutego, 56 dzień roku, do końca roku 309 dni pozostało. Adam, Antonina obchodzą imieniny, ale także Cezary, Donat, Jakuba nie ma, jakaś pomyłka, Lubart, Papiasz, Romeusz, Wiktor i Wiktoryn, wszystkiego dobrego od całej naszej załogi. W Gruzji dzień okupacji sowieckiej, w Kuwejcie święto państwowe, a w kalendarzu zajrzyjmy, albo jak mówią prawdziwi genetyczni Polacy, zaglądnijmy. Rok 1948 założono powszechną organizację Służba Polsce. To była państwowa organizacja paramilitarna przeznaczona dla młodzieży w wieku od 16 do 21 lat i istniała sobie do 55 roku, gdyby ktoś pytał. Rok 1983. W Olsztynie ukazało się pierwsze wydanie dziennika Pojezierza, a w 1990, uwaga, bo to jest istotne, cały czas obracamy się w kręgu nie dość, że zbliżającego się weekendu, to jeszcze zbliżającej się wiosny. Na południu kraju temperatura osiągnęła najwyższe wartości w lutym w historii pomiarów. W Krakowie 21 stopni, w Tarnowie 20,6, w Nowym Sączu 20,3 i Opole 19,3, a dzisiaj przypomnę, ma być 19 stopni na Dolnym Śląsku właśnie. To co, idziemy na rekord? Holender, być może tak. 2000 rok. Premiera jednego z najbardziej żygawicznych filmów w historii polskiej kinematografii, Chłopaki nie płaczą, w reżyserii Olafa Lubaszenki. No i tyle, możemy zaczynać. A skoro to jest poranek czwartkowy i pora jest jeszcze taka poranna, to ja zaopatrzyłem się dzisiaj w kawę. A jakże Państwu to również polecam. Pani Anna, dzień dobry. Giacomo wita serdecznie wszystkich. Pani Ela, pan Rafał, pan Maciek, pan Krzysztof, pani Barbara. Ale się Państwa dzisiaj po prostu jak jakichś pszczółek zleciało tutaj. A pszczoły są najważniejsze. Wiecie, że jak pszczół zabraknie, to możemy się pakować po prostu w stronę najbliższego zakładu pogrzebowego. Taka jest prawda. I jak przychodzi wiosna, to pojawiają się idioci w całym kraju, którzy z jakiegoś niewyjaśnionego powodu, może byli bici szpadlem od łopaty, kiedy gnili w kołysce za młodu, wyżywają się właśnie na ulach i na pszczołach. Mam nadzieję, że w tym roku tych informacji będzie znacznie, znacznie mniej. To by oznaczało, że świadomość ekologiczna w nas się budzi. Czy tak będzie? Czas pokaże. A dzisiaj na pewno będzie. Państwa i moim gościem Marek Ruta, poseł Lewicy. Wniosek o 500+ na poczęte dziecko nadal nie został odrzucony. Teraz jest ruch po stronie pana Marka. Porozmawiamy o tym, bo to bardzo ciekawa sytuacja, przyznam szczerze. Skoro wniosek o 500+ na poczęte dziecko pan poseł złożył, gratuluję, to ja bym jeszcze rozpatrzył w ogóle w państwa przypadkach bardzo różnych, żeby składać na przykład dwa wnioski po 250, zanim jeszcze dojdzie do zapłodnienia, na plemniczka i na jajeczko, prawda? Bo to połączą się za chwilę, ale zanim jeszcze to dwa wnioski po 250. Marek Rutka, poseł Lewicy, już za kilka minut Państwa i moim gościem będzie. O 8.45 Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacja Przedsiębiorców Polskich, jak pokonać koronawirusowy kryzys. I tu będą rekomendacje dla polskiej polityki fiskalnej od pana Łukasza Kozłowskiego, ekonomisty. O 9.15 pani profesor Ewa Nowicka-Rusek jest profesorą antropologii społecznej na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej. Coca-Cola zaproponowała swoim pracownikom kurs online na temat dyskryminacji rasowej, w którym radzono im, by byli, uwaga, mniej biali. Jak od ściany do ściany, prawda? Nie może być normalnie. Jak nie urok, to przemarsz wojsk, jak mawiają niektórzy. O 9.30 państwa i mój gość, sędzia Sądu Warszawskiego, prześladowany przez reżim pisowski, Igor Tuleja. Sąd usiłuje zakazać sędziemu Igorowi Tulei współpracy z niezależnym Haloradiem, czyli z nami. Dzisiaj bardzo dużo w ogóle o tej sytuacji będziemy mówić, bo gdyby tylko o zakaz chodziło, to jest jedno. Ale chodzi też o naprawdę, już nie tylko kuriozalne, ale przerażające uzasadnienie pisma, które dostał sędzia Igor Tuleja. Do tego pisma za kilka minut oczywiście przejdziemy. Sędzia Igor Tuleja o 9.30 będzie państwa i moim gościem, ale także będzie gościem Mariusza Rokosa dzisiaj po 15 w Halo Aktualnościach i Pawła Moskalewicza w Halo Komentarzach po godzinie 17. To tak póki co wygląda rozkład jazdy. Będziemy państwu krew dzisiaj mrozić trochę tematem sędziego Tulei, bo myślę, że granice absurdu i bezczelności zostały przekroczone po raz kolejny. Szczegóły już za kilka minut, 10,5 minuty po godzinie 8, to tylko przypomnę państwu, że za chwilę będziemy mieli szczęście połączyć się z wnioskodawcą wniosku o 500 plus na poczęte dziecko. Nie odrzucony jest nadal ten wniosek. Nie pan poseł. Marek Rutka, poseł Lewicy, już za chwilę państwa gościem i moim będzie. Proszę państwa, mimo że jest już 16 minut po godzinie 8, a za oknami tutaj w Warszawie przynajmniej jest bezchmurnie i bardzo słonecznie, to jednak trzecia fala koronawirusa jest faktem. I nie pomogą konsekrowane ręce kapłanów, bo popsute są jakoś od pewnego czasu, właściwie od początku pandemii, mimo że miały działać. Nie wiem, czy były sprawdzane stopy kapłanów, czy są też konsekrowane, ale no, nic nie działa. Nic nie działa w tej materii, w związku z czym, jeżeli ktoś chciałby udać się ewentualnie do pobliskiego kościoła, i rezygnować ze szczepionki, a poddać się dłonią niekoniecznie konsekrowanym kapłana, to nie polecamy tego bardzo serdecznie. Szczególnie nie polecamy oddawać małoletnich dzieci w te dłonie, bo to się może absolutnie źle skończyć. W mijającej dobie okazało się, że mamy już zakażonych w sumie 1,661,109 osób. Wczoraj, i te statystyki rosną, 12 146 zakażeń, zmarły 372 osoby, wykonano 68 878 testów. Wiecie państwo, że reżim wachluje tymi testami, ale no tutaj nie jest w stanie zawachlować na tyle, żeby nie było tej trzeciej fali koronawirusa. Więc mamy ją, pamiętajmy o tym, pamiętajmy, że maseczki w miejscach publicznych to nie są one dla naszego bezpieczeństwa, ale dlatego, że jesteśmy empatyczni i dbamy o tych wszystkich, którzy są wokół nas. Żeby nie było, że nie mówiłem. 17,5 minuty po godzinie 8, już na zegarach, zapowiadany Marek Rutka, poseł Lewicy. Dzień dobry, panie pośle Marku.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Kubo, tak pan może powiedzieć, no dobrze.
Tak.
Panie pośle Marku, złożył pan ten wniosek o 500 plus na dziecko poczęte, ale ja muszę ustalić jedno. To jest fake, czy to jest prawda? Żona jest w ciąży?
Nie. To jakaś jest chyba nadinterpretacja. Nic na ten temat mi nie wiadomo. Nie. Ja wiem, z czego to może wynikać. Może z tego, że córka kończy 9 miesięcy, ale od przyjścia na ten piękny świat. Także
rozumiem,
może,
ale to pan,
może tutaj ktoś...
To pan tak wstecznie ten wniosek składa, tak?
Tak, wstecznie. Za okres płodowy, zgodnie z uzasadnieniem Trybunału Konstytucyjnego.
Panie Marku, podkreślajmy to, tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego. No, jakiego
trybunału? Albo tak, ja szczerze mówiąc, coraz częściej używam tego, że to jest Trybunał Julii Przyłębskiej. To w zasadzie wychodzi na to samo.
No, panie magister, tak. W sumie ma pan rację, tak, rzeczywiście, tutaj nie ma co się spierać. Panie Marku, to mamy ten wniosek 500 plus na poczęte dziecko. Jakie były pierwsze reakcje urzędnicze, jeśli były? Jakieś pisma, nie wiem, ktoś zadzwonił i powiedział, panie, co pan robisz w ogóle?
Muszę powiedzieć, że jak złożyłem to, bo pierwotnie byłem z tym moim wnioskiem w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Gdyni i panie zapytały się, emerytura czy renta? A ja mówię, nie, coś jeszcze innego. Aha. No i przeczytały to i mówił, nie, no. No tak, no, w zasadzie to ma pan rację. Także to była taka konsternacja, a później no, przyznały, no w zasadzie to wszystko jest bardzo, bardzo logiczne. Tak? No jedno z drugiego wynika, czyli zasada logiki. No i skierowały mnie, żeby to złożyć, bo mogłem też za pośrednictwem ZUS-u, ale żeby to było szybciej, to do Urzędu Miasta Gdyni, ponieważ formalnie to oni przyznają te środki, jeśli składa się w formie papierowej, natomiast można też przez profil zaufany i wtedy bezpośrednio do ZUS-u, bo ZUS jest w zasadzie płatnikiem, ale to już są szczegóły.
No dobrze,
ale była duża konsternacja, duże zdziwienie, ale jakby nikt tego nie wyśmiewał. Stwierdzili, okay, że to faktycznie ma ręce i nogi.
Okej, okay, ale dostał pan formalną odpowiedź już jakąś?
Tak, dostałem z Urzędu Miasta Gdyni to znaczy odpowiedź. To była ciekawa sytuacja, bo dostałem dwa listy z dwoma różnymi datami od tego samego urzędnika i w jednym z tych listów była, to się nazywa wezwanie dokładnie, okay, wezwanie o uzupełnienie dokumentów, a w drugim liście był formularz o przyznanie 500+. Z tym, że pojawia się tutaj pewnego rodzaju problem. Otóż zgodnie z przepisami, zgodnie z ustawą z 2016 roku właśnie o 500+, nie można złożyć na jedno dziecko dwóch wniosków. To jest zwyczajnie karalne i o tym jest napisane w formularzu. Natomiast na naszą córkę żona złożyła już taki formularz, a więc urzędnicy no chyba trochę by może chcieli, albo nie wiem jaka jest ich intencja, nie chcę tego oceniać, żebym złamał obowiązujące prawo i na naszą córkę złożył drugi wniosek.
Ale panie Marku, to interpelacja poselska jest potrzebna, bo powinny być dwa wnioski, bo żona złożyła na córeczkę od momentu urodzenia, prawda?
Tak.
No a wy składacie od momentu, kiedy plemnik łączy się z komórką do 9 miesiąca. Te zaległe.
Dokładnie.
No to nie, ja mówię poważnie. Ja mówię poważnie. Zachęcam pana do interpelacji poselskiej, formalnego wniosku.
Jedna już została złożona.
Tak. A, żeby to prawo zmienić, muszą być te dwa wnioski na jedno dziecko. Od poczęcia tak, do 9 i później.
To jest prawda, że trzeba by te rubryki w tym wniosku zmodyfikować, ale ja oczywiście odpowiedziałem na to wezwanie, jak ono się ładnie nazywa, do Urzędu Miasta. Między innymi też pisząc o tym, o czym przed chwilą powiedziałem, że nieco przymuszają mnie do złamania prawa, ale jednocześnie też powołałem się na pewien zapis, który jest w tym wniosku, który odnosi się właśnie do ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw. To z kolei jest nowelizacja z 2019 roku. I w tym wniosku, zarówno jak w tej ustawie, jest napisane: świadczenie wychowawcze przysługuje osobom, o których mowa w artykule 4 ust. 2 w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko. I to jest, jak ja sądzę, że to jest dość ważna kwestia, ponieważ jest określona dziecko. Nie ma momentu przyjścia na świat.
Jasne, jasne.
A więc jeśli byt człowieka, i to jest już cytat z tego uzasadnienia tego tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego, jak pan redaktor woli.
Magister
zaczyna
Przyłomski.
Się z chwilą, magister Przyłomski, z chwilą poczęcia, tak, czyli byt człowieka zaczyna się z chwilą poczęcia, a świadczenie 500+ przysługuje na każde dziecko do osiągnięcia 18 roku życia, niezależnie od dochodu. W związku z tym ja wnoszę o dopłatę do świadczenia 500+ w wysokości odpowiadającej 9 miesiącom, to znaczy od września 2019 do maja 2020, czyli daty narodzin naszej córki.
Ale powiem panu tak szczerze, bo sobie kombinuję i to jest i śmieszne i straszne, bo z drugiej strony wiadomo, że reżim pisowski z kasą krucho, dla ludzi z kasą krucho, nie dla siebie, tak. Więc to może być swego rodzaju zorganizowane oszustwo, to znaczy wniosek na każde dziecko, logiczne, że w świetle wyroku Trybunału Magister Przyłębskiej, no logiczne, że od poczęcia powinni płacić, a oni płacą dopiero od 9 miesiąca życia, nie wiedzieć dlaczego.
Ale absolutnie tak. I właśnie ja przygotowuję interpelację, w której pytam, kiedy tak naprawdę zaczyna się dziecko. To znaczy trzeba to w polskim prawie ujednolicić, bo nie może być na potrzeby kwestii związanych z terminacją ciąży jedna definicja dziecka, a inna definicja dziecka w przypadku prawa spadkowego czy nabywania praw do pomocy socjalnej czy pomocy społecznej, tylko w państwie powinna obowiązywać jedna spójna definicja i o to na pewno będę wnosił, żeby to po prostu doprecyzować.
Dobra, panie pośle, zostawmy ten temat. Ja jeszcze mam taki wniosek racjonalizatorski, żeby był taki prewniosek jeszcze jeden przed poczęciem. 250 zł na plemnik i 250 zł na komórkę, zanim się spotkają. Ale, żeby to tak też jakoś zachęcić ludzi.
Ale wie pan, tych plemników czasami jest nawet 200 milionów.
No ja wiem, no ale to tylko jeden tam po prostu ma klucze.
Aha, jeden. Jeden
ma klucze. Więc,
w przypadku ciąży pojedynczej.
No tak, nie, to ciąży mnogiej. Zdecydowanie.
No tak. Nie, no bo to byłaby dyskryminacja.
Bezwzględnie.
A
dobra.
Tego nie chcemy.
Zostawiamy wniosek o 500+. Ja mam pytanie jeszcze takie, bo ta lewica w tym Sejmie, proszę pana, to ja powiem panu szczerze, że ona to tak... Naprawdę średnio to wszystko wygląda, jak mam być szczery. Ten triumvirat razem SLD i Wiosna, odejście Gil-Piątek, nie to, żebym płakał osobiście, ale te odejścia, no mówiąc tak między nami o poranku w Halo Radio, to wie pan, że są powodowane między innymi tym, że nie wiadomo, jak to będzie z jedynkami na listach w następnych wyborach.
Panie redaktorze, no... Ja sądzę, że w żadnej partii nie wiadomo, jak to będzie z jedynkami.
A u Hołowni wiadomo, jak będzie.
To znaczy, wie pan, co oni na razie mówią, jak będzie. Natomiast co do tego, jak to będzie...
Panie pośle, no przecież nie ma pan wątpliwości, że Gil-Piątek czy Mucha poszły do Hołowni dlatego, żeby pogadać o jedynkach, tylko poszły dlatego, że te jedynki będą miały. Zakładzik robimy?
W tym przypadku tak. A jeśli dołączy pan Zimoch, pan poseł Zimoch, załóżmy, a on jest z Łodzi, a Hania Gil-Piątek jest także z Łodzi.
No to będzie w innym, to będzie w innym okręgu wyborczym startować. No panie pośle.
Ale jak się ktoś uprze, to każdy jest przywiązany do swojego okręgu.
Dobrze, proszę mi powiedzieć, bo to nam leży na sercu, jako że nie wspieramy oczywiście ani reżimu, ani opozycji, bo nie od tego są dziennikarze, ale obserwujemy to bacznie. Jak to będzie z tym triumviratem? To jest tak tylko na te 2 lata? Czy jednak jest to plan, chociażby plan jakiś sensowny na dłużej?
Od samego początku, ja jestem akurat posłem z partii Wiosna, Roberta Biedronia.
Co zrobić? No jest pan. No nic na to nie poradzę, panie pośle.
Ja, że tak powiem, swój komentarz muszę zostawić dla siebie. Powiem tak. Partia Razem od samego początku jasno to mówiła, że ona wstępuje do klubu parlamentarnego Lewica, natomiast nie łączy się z SLD i Wiosną. Także tutaj już ta sytuacja się może trochę bardziej komplikować w przypadku wyborów, w przypadku ustalania list, bo nie będą zjednoczoną partią z nami.
Okej.
Także to tu się pojawiają pewne problemy i na pewno będzie ciekawie, tak bym powiedział.
No wie pan, ciekawie to my teraz mamy. Ja bym chciał, żeby było spokojnie.
Ciekawie pozytywnie może.
Mam nadzieję, będziemy pana trzymać za słowo i nie tylko, mówiąc szczerze, bo to za poważnie się dzieje w tej chwili w Polsce, żeby nie patrzeć oczywiście na reżim rządzący, ale też na opozycję, która musi coś oferować sensownego, a z tym jest ciężko. Marek Rutka, poseł Lewicy, wniosek o 500+ na poczęte dziecko złożony, odpowiedź dostał, procedować to będzie dalej. Proszę nam dawać znać, panie pośle, co dalej z tym wnioskiem na okres poczęcia.
Oczywiście. Zresztą to się cieszy dość dużą popularnością w mediach społecznościowych, ale też i w mediach tradycyjnych, oprócz oczywiście telewizji czy mediów reżimowych. Także spotkało się naprawdę z bardzo dobrym odbiorem. To jest jakaś iskierka nadziei, że duża część naszych obywateli i obywatelek bardzo krytycznie z jednej strony patrzy na rząd, ale widzi, że coraz częściej ten rząd sam sobie podstawia nogę. Mam nadzieję, że nastąpi kiedyś kontakt z ziemią, taki tego rządu bardzo, bardzo bliski.
A tutaj akurat ja mam troszkę inne spostrzeżenie z tym kontaktem z ziemią, bo tak sobie myślałem filozoficznie, czy to powinna być już taka twarda wylewka betonowa. I doszedłem do wniosku, że może być albo twarda, albo świeża. Efekt będzie podobny. Dziękuję pięknie, panie pośle. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję, panie redaktorze. Dobrego dnia wszystkim słuchaczom.
Kłaniam się nisko. 29 minut po godzinie 8. Program jest poranny w Halo Radio czwartkowy.
To jest Halo Poranek w Halo Radio.
Proszę państwa, to my teraz sobie troszkę pożartowaliśmy, mówiąc o poważnych sprawach, a teraz już będzie o ultra poważnej sprawie. Otóż pan wiceprezes Sądu Okręgowego w Warszawie, pan Przemysław Radzik, był łaskaw wystosować pismo do sędziego Igora Tulei. I troszkę państwu zacytuję kilka kwestii z tego pisma, bo uzasadnienie związane z zabronieniem pracy jest, no mówiąc zupełnie szczerze, o czym się państwo być może przekonacie za chwilę, jest dość mocno kuriozalne. Ale do rzeczy. Wiceprezes Sądu Okręgowego sprzeciwia się podjęciu dodatkowego zajęcia przez Igora Tuleję, sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie, w postaci publikowania na stronie internetowej Halo Radia felietonów zgodnie z pismami z tego i tego dnia, albowiem ze względu na skrajnie upolityczny charakter tego radia, pisze pan wiceprezes Sądu Okręgowego Przemysław Radzik, publikowane przez sędziego Igora Tuleję felietony o wskazanej tematyce mogą osłabić zaufanie do jego bezstronności oraz zyskać przymiot, uwaga, świadczenia przez niego porad prawnych. Ale to jest dopiero początek. Będzie o tym skrajnie upolitycznionym charakterze radia. No i dalej jest tak, że zgodnie z postanowieniami zasad, zbioru zasad etyki zawodowej sędziów i asesorów Krajowej Rady Sądownictwa z dnia takiego a takiego, sędzia nie może ulegać jakimkolwiek wpływom naruszającym jego niezawisłość bez względu na ich źródło lub przyczynę. Powinien także unikać zachowań, które mogłyby podważyć zaufanie do jego niezawisłości i bezstronności. Nadal nie widzimy związku ze sprawą. Czy to koniec? Nie, to nie koniec, proszę państwa. I teraz, co świadczy według pana wiceprezesa Sądu Okręgowego w Warszawie Przemysława Radzika o naszym skrajnym upolitycznieniu? Proszę państwa, to będą bardzo poważne słowa. I proszę to bardzo logicznie potraktować. O skrajnie upolitycznionym charakterze Halo Radia świadczyć może zawarty na stronie internetowej tego radia opis odnoszący się do przymiotu bezstronności, zakładający brak opowiadania się za jakąkolwiek opcją polityczną, zawierający odniesienia do władzy i opozycji. Proszę państwa, jeszcze raz. O skrajnie upolitycznionym charakterze Halo Radia świadczyć może odnoszący się do przymiotu bezstronności opis na naszej stronie, zakładający brak opowiadania za jakąkolwiek opcją polityczną, zawierający odniesienie do władzy i opozycji. Czyli co? Wprost jest napisane, że jesteśmy upolitycznionym radiem, bo nie wspieramy żadnych polityków. Oczywiście w intertekście, ja tak to rozumiem, pan wiceprezes Sądu Okręgowego w Warszawie chyba próbuje zasugerować, że jesteśmy upolitycznieni i to źle upolitycznieni, ponieważ nie wspieramy pisowskiego reżimu. Tak to mniej więcej wygląda. Spodziewałbym się wszystkiego w tej sytuacji, ale nie tego, że człowiek, który ma stać na straży bezstronności, niezależności, który jest sędzią, będzie widział w bezstronności i niezależności mediów skrajne upolitycznienie. Nie sposób jest tego moim zdaniem połączyć w głowie osoby, która myśli logicznie. Jak można widzieć skrajne upolitycznienie dlatego, że medium nie sprzyja ani opozycji, ani władzy? I dalej. Wskutek wezwania pana sędziego do sprecyzowania wniosku co do tematyki oraz formy felietonów, sędzia Igor Tuleja sprecyzował, że felietony trwające od 2 do 5 minut miałyby być umieszczane na stronie internetowej Halo Radia, a ich tematyka będzie dotyczyła m.in. prawa do rzetelnego procesu, niezależności sądownictwa, niezawisłości sędziowskiej, wymiaru sprawiedliwości w Konstytucji RB, procedury karnej. I zgodnie z artykułem 86, paragraf 5, prezes właściwego sądu w stosunku do sędziego wydaje decyzję o sprzeciwie wobec podejmowania lub kontynuowania innego zajęcia, które przeszkadza w pełnieniu obowiązków sędziego, sędzia Igor Tuleja jest zawieszony przez reżim, osłabia zaufanie do jego bezstronności lub przynosi ujmę godności urzędu sędziego. Czyli tak, proszę państwa, tematyka felietonów sędziego Igora Tulei na antenie Halo Radia dotyczy prawa do rzetelnego procesu, niezależności sądownictwa, niezawisłości sędziowskiej, wymiaru sprawiedliwości w Konstytucji RP, procedury karnej. I to wychodzi na to, zdaniem wiceprezesa Sądu Okręgowego w Warszawie, pana Przemysława Radzika, może przeszkadzać w pełnieniu obowiązków sędziego, mowa o Igorze Tulei, który jest zawieszony, może osłabiać zaufanie do jego bezstronności lub przynosi ujmę godności urzędu sędziego. A więc z takimi kwiatkami mamy na obecnym etapie styczność. Sędzia Igor Tuleja o godzinie 9.30 będzie państwa i moim gościem, w związku z czym będziemy mogli o tym porozmawiać nieco więcej. Natomiast ja jeszcze zwróciłbym na jedną kwestię uwagi, która nie powinna, myślę, przynajmniej w tej sytuacji nam umykać. To znaczy ta kwestia dotyczy rozumienia, proszę państwa, tego, czym są współczesne media, bo w tym piśmie skierowanym do sędziego Igora Tulei jest tak: wątpliwości pojawiają się w sytuacji działalności sędziów na rzecz podmiotów prywatnych, chociażby w publikowaniu felietonów na ich rzecz. Organizacja rządowa, panie wiceprezesie, to nie jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w rozumieniu słów użytych przez pana jako podmiotu prywatnego. I jeszcze jeden cytat. Ponadto, czego zdaje się nie dostrzegać sędzia Igor Tuleja, pisze wiceprezes Przemysław Radzik, publikowanie przez niego felietonów o tematyce prawnej w niebezpieczny sposób może zyskiwać przymiot świadczenia przez niego porad prawnych, co stoi w sprzeczności ze zbiorem zasad, o których była mowa na wstępie. Kiedy mówi się o bezstronności i niezależności wymiaru sprawiedliwości, to zastanawiam się, jakim sposobem według wiceprezesa Sądu Okręgowego pana Przemysława Radzika mówienie o tym, że współcześnie wymiar sprawiedliwości jest zależny od reżimu pisowskiego, a powinien być niezależny od jakichkolwiek polityków i jakichkolwiek nacisków, w jaki sposób, w niebezpieczny sposób może zyskiwać to przymiot świadczenia przez niego porad prawnych. No i tyle, proszę państwa. 9.30 państwa i moim gościem będzie sędzia Igor Tuleja, który powróci na antenę Halo Radia w Halo Aktualnościach po 15 i w Halo Komentarzach po godzinie 17. W związku z tym, że próbuje mu się zabronić wolnej wypowiedzi. Dla jasności. Sąd ma do tego prawo. Jednakowoż to irracjonalne uzasadnienie, które państwu przytaczałem, szczególnie w odniesieniu do tego, że czyni się nam zarzut bycia upolitycznionymi, ponieważ nie sprzyjamy żadnej opcji politycznej, tak właśnie się czyni, no całe to uzasadnienie jest po prostu bardzo mocno wątpliwe, mówiąc delikatnie, a z mojego skromnego punktu widzenia jest mocno irracjonalne. 7:05, program jest czwartkowy i poranny.
To jest Halo Poranek.
Na zegarach 9:14, program jest czwartkowy i poranny w Halo Radiu. Mam taką zasadę, proszę państwa, tak jak inni moi koledzy, a przede wszystkim koleżanki i koledzy, bo tak powinienem zacząć w Halo Radiu, że jak czegoś nie wiemy, to pytamy i nie robimy głupich, poważnych min, nie zakładamy okularów zerówek, żeby mądrzej wyglądać i nie obgryzamy długopisu, sugerując, że się zastanawiamy. Długopisa, bo mi się skojarzyło z prezydentem, a tam musi być forma niepoprawna. Dlatego, kiedy mowa o polityce fiskalnej państwa, to posiłkujemy się fachowcami. I teraz tak. VAT, CIT, akcyza. Federacja Przedsiębiorców Polskich przygotowała rekomendacje dla polskiej polityki fiskalnej, które mają zwiększyć wpływy do budżetu i stymulować gospodarkę w czasie wychodzenia z kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa. Pan Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich, państwa i moim gościem jest. Dzień dobry, panie Łukaszu.
Dzień dobry.
Witam pana serdecznie. Brzmi to ciekawie, przyznam szczerze. Jak widzę VAT, to mi się przypominają te ostatnie problemy ze ściągalnością VAT-u, bo dużo było huku, dużo było odpalania szampana na przestrzeni rządów pisowskiego reżimu, a tymczasem mamy problem z tą ściągalnością VAT-u w materii nie tylko uczciwie prowadzonej działalności gospodarczej, ale też oszustw?
Tak, jeśli chodzi o lukę VAT, czy właśnie to właśnie nieściągalność podatku VAT, to trzeba brać pod uwagę dwa czynniki. Jedna to jest działalność stricte związana z wyłudzeniami tego podatku, a druga to jest działalność gospodarki nieformalnej, czyli w zakresie nierejestrowanie tego obrotu gospodarczego, który de facto powinien być opodatkowany właśnie podatkiem towarów i usług, czyli VAT. Więc w tym jednym aspekcie rzeczywiście udało się osiągnąć pewne efekty w ciągu ostatnich kilku lat, co miało związek przede wszystkim z prowadzeniem na szerszą skalę instrumentów informatycznych, takich, które zwiększały zakres raportowania całkiem automatycznego przez podatników różnego rodzaju danych dotyczących transakcji czy faktu, czy prowadzonych ewidencji, co pozwala na analizę ryzyka tego, czy że w danym przedsiębiorstwie dochodzi do nadużyć i typowania go do kontroli, aniżeli po prostu typowania, mówiąc w cudzysłowie, na ślepo, tak, do przypadkowych przedsiębiorców, nie mając ku temu odpowiednich przesłanek czy podejrzeń. Natomiast jeśli chodzi o nasze rekomendacje, to no tutaj akurat jeśli chodzi o uszczelnianie podatku VAT czy akcyzowego, tutaj właśnie no, nie widzimy już zbyt dużego potencjału do działania. Zbyt radykalne, zbyt nerwowe ruchy tak naprawdę mogły przyczynić się do pogorszenia tej sytuacji. Ostatnio pojawiały się postulaty tak zwanego uszczelnienia podatku akcyzowego, chociaż tak naprawdę nie do końca oznaczały tak naprawdę ograniczenia szerzej podatku akcyzowego, tylko zmiany struktury opodatkowania różnego rodzaju wyrobów akcyzowych i nie wydaje nam się, że to byłby właściwy kierunek, zwłaszcza w obecnych czasach kryzysu spowodowanego przez pandemię koronawirusa. Potrzebujemy teraz, tym czego potrzebujemy, to spokoju i braku agresywnej polityki fiskalnej, właśnie ukierunkowanej na zwiększanie poziomu opodatkowania czy zmiany struktury tego opodatkowania, ponieważ teraz polityka fiskalna powinna wspierać wychodzenie polskiej gospodarki z kryzysu, w którym się ona obecnie znalazła. No niestety nie wszystkie działania w sferze polityki fiskalnej jakby są spójne z tym celem.
A czemu pana zdaniem, przepraszam, że wjedę w słowo, a czemu pana zdaniem część z tych działań nie jest spójna? Bo jak oczywiście jestem laikiem, patrzę na rozwiązania chociażby na terenie Europy, no to tam jest pewien pakiet decyzji wprowadzonych do obowiązującego prawa i one są dość mocno logiczne i idące jednym torem. Czemu w Polsce to tak się rozchodzi do takiego szpagatu niewygodnego?
Ponieważ w czasie kryzysu polityka fiskalna powinna być ukierunkowana na wspieranie wychodzenia gospodarki z kryzysu, co oznacza, że jeśli już wprowadzamy zmiany w podatkach, to one raczej powinny iść w kierunku ograniczania obciążeń fiskalnych płatników, lub przynajmniej utrzymania ich na dotychczasowym poziomie i wspierania gospodarki przez inne instrumenty, na przykład takie instrumenty jak różnego rodzaju także środki wsparcia w szczególności dla tych branż, które najmocniej zostały dotknięte pandemią. I faktycznie mamy pewnego rodzaju środki, instrumenty antykryzysowe, ale z drugiej strony od początku tego roku wzrósł szereg obciążeń fiskalnych podatników w Polsce. No, wystarczy choćby wspomnieć o podwójnym opodatkowaniu podatkiem dochodowym spółek komandytowych. które do tej pory było opodatkowane tylko podatkiem PIT, jeśli chodzi o dochody generowane przez właścicieli, a teraz będą opodatkowane zarówno podatkiem do dochodów osobistych, jak i od dochodów podatku dochodowego od osób prawnych, czyli podatkiem PIT.
Panie Łukaszu, jakbyśmy tak na chwilkę troszkę oddalili się od kwestii ekonomicznej i na moment skupili się na kwestii społecznej, bo to, o czym pan mówi, moim zdaniem w sposób taki bardzo jednoznaczny konweniuje z czymś, co ja nazywam, proszę mi wybaczyć, polacką mentalnością. Ona się sprowadza między innymi do tego, że kiedy w okresie koronawirusa, od czasu pierwszej fali pandemii, przez ten cały czas gdzieś przedsiębiorcy próbowali w jakiś sposób zarabiać, szczególnie jeśli to były usługi skierowane dla ludności, to w Europie, bo to jest przykład europejski, w bardzo wielu państwach, albo obniżali ceny, albo proponowali jakiekolwiek rabaty. Ja mam takie wrażenie, że no, rząd nie jest odklejony od społeczeństwa, bo jest przez nie wybrany i te nowe obciążenia konweniują z postawą przynajmniej części z nas, gdzie myślimy w ten sposób. Jest koronawirus, mniej zarabiamy, to musimy zwiększyć ceny.
No, tego rodzaju polityka nie odpowiada temu, o czym mówię, na przykład na nauki ekonomiczne, tak, że jak powinniśmy postępować w warunkach kryzysowych. Oczywiście jakby skutkiem tej polityki jest to, że trzeba będzie za to w przyszłości zapłacić. Natomiast to nie jest ten moment, żeby już zacząć nakładać podatki po to, by spłacić na przykład ten dług, który już zakumulowaliśmy w ubiegłym roku na walkę z koronakryzysem. To na to czas przyjdzie w ciągu najbliższych lat. Tak naprawdę to będzie proces złożony na kolejną dekadę. Niestety biorąc uwagę skalę tych zobowiązań, które zostały zakumulowane, a teraz wciąż niestety musimy się skupić na tych instrumentach, które będą przede wszystkim wspierać gospodarkę. Jeśli chodzi o nasze rekomendacje, to wśród nich na przykład znalazł się taki instrument, który nie będzie dużo kosztował, właściwie może nawet nic nie kosztować, sektor finansów publicznych, a przyniesie duże korzyści dla społeczeństwa i dla przedsiębiorców. Mowa tutaj o zwiększeniu zwolnienia ze składek na tytuł finansowania posiłków, na przykład w formie kart czy bonów żywieniowych przez pracodawców. Zwiększenie zwolnienia ze składek, to zwolnienie od 20 lat było waloryzowane i to wynosi 9 zł w przeliczeniu na jeden dzień roboczy obecnie. I zwolnienie także tego z PIT-u, ponieważ takiego rodzaju świadczenia traktowane są obecnie jako dochód pracownika, który trzeba dodatkowo opodatkować podatkiem PIT. W naszej ocenie wprowadzenie takiego rodzaju instrumentów mogłoby wygenerować nawet 4 miliardy złotych dodatkowego obrotu w branży gastronomicznej. Wow. Biorąc pod uwagę fakt, iż jest to jedna z najmocniej dotkniętych branż tym kryzysem, to wydaje się, że takiego rodzaju instrumenty warto rozważyć właśnie także jako taką formę wsparcia i wychodzenia wtedy, kiedy ona będzie już mogła się na nowo otworzyć i zacznie po prostu, będzie musiała po prostu odrabiać straty na tym kryzysie, jakie poniosła w ciągu ostatniego roku.
Pan Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacja Przedsiębiorców Polskich. To jeszcze jedno krótkie pytanie na koniec, jeśli pan pozwoli. Ono nie jest złośliwe. Ja mam takie wrażenie, obserwując pisowski reżim, że on wie wszystko najlepiej, działając w taki sposób, że przygarnia do siebie na bardzo wielu frontach. Nie ma pan wrażenia, że rekomendacje chociażby tak szacownej instytucji jak Federacja Przedsiębiorców Polskich, to ten rząd na każdym etapie będzie miał w dolnej części pleców?
Że naszą misją jest próbować, tak? Więc niezależnie od tego, jakie są tego efekty, staramy się zawsze pokazywać właściwy kierunek.
Dziękuję pięknie. Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacja Przedsiębiorców Polskich. Wszystkiego dobrego, panie Łukaszu.
Dziękuję bardzo za wzajemnie.
Kłaniam się nisko. 9:04. Program jest czwartkowy, poranny. Za chwilę Halo Wiadomości, potem Halo Pogoda, a o 9:30 państwa i moim gościem będzie sędzia Igor Tuleja, któremu sąd próbuje zabronić mówienia o tym, jak powinien wyglądać w demokratycznym państwie wymiar sprawiedliwości.
To jest Halo Poranek w Halo Radio.
2,5 minuty do godziny 9, a skoro dziś czwartek, to tylko Państwu przypomnę. 9.50 felieton Sylwii Hutnik, 12.50 felieton Agaty Diduszko-Zyglewskiej, 14.50 felieton Arkadiusza Szczurka, 16.50 felieton Ziemowita Szczerka. A za chwilę halo wiadomości. Proszę Państwa, trzecia fala koronawirusa już jest. Wczoraj zaraziło się 12 146 osób, zmarły 372 osoby. Zaszczepiono 68 878 osób. Wiemy, że reżim pisowski wachluje tymi statystykami, ale według niezależnych specjalistów nie ma żadnych wątpliwości. Trzecia fala koronawirusa już jest w Polsce. Musimy czuć się bezpiecznie, ale możemy się tak czuć dzięki temu, że będziemy dbać nie tylko o siebie, ale przede wszystkim o tych, którzy są wokół nas. Maseczki, maseczki, jeszcze raz maseczki. I rząd nie musi nam tego mówić, że żadne szaliki ani szmaty tego nie załatwią, tylko rzeczywiście profesjonalne maseczki, bo nie dbamy o siebie, a dbamy o innych. No i dezynfekcja. Dezynfekcja dłoni przede wszystkim wszędzie tam, gdzie jesteśmy w miejscach publicznych. Najlepiej nosić ze sobą. Są takie małe tubki z substancjami, które dezynfekują dłonie. Kiedy mamy ją przy sobie rzeczywiście i używamy jej tak jak należy, możemy czuć się naprawdę nieco bezpieczniej. A dzisiaj, 25 dzień lutego, 56 dzień roku, do końca roku 309 dni imieniny Adama Cezarego, Donata, Justa, Papiasza, Tolisława, Tolisławy i Wiktoryna. Wszystkiego dobrego od całej naszej załogi. Dzień okupacji sowieckiej w Gruzji dziś, a w Kuwejcie święto państwowe. Spójrzmy na zegar. Rok 1831. W ramach powstania listopadowego wojska powstańcze odniosły zwycięstwo w bitwach pod Białołęką i o Olszynkę Grochowską. W 1932 założono Częstochowskie Towarzystwo Naukowe, a w 64 Sejm PRL uchwalił kodeks rodzinny i opiekuńczy. W 2011 roku premiera filmu Czarny Czwartek reżysera Antoniego Krause. Mimo, że pana nie poważam, to jednak ten film naprawdę, naprawdę był dobry, bo opowiadał o wyjątkowych wydarzeniach na Pomorzu w czasie buntu robotniczego. Prawie 8 minut po godzinie 9. Przypominam Państwu, że jestem z Wami dzisiaj do godziny 9.45, a jeszcze Państwa i moimi gośćmi będą do tej godziny profesor Ewa Nowicka-Rusek, profesora antropologii społecznej na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Porozmawiamy o czym? O pomyśle Coca-Coli, która zaproponowała swoim pracownikom kurs online na temat dyskryminacji rasowej, w którym radzono im, by byli, uwaga, mniej biali. Od ściany do ściany, tak ten świat funkcjonuje. Pani profesora Ewa Nowicka-Rusek, antropolożka społeczna, już o 9.15 Państwa i moją gościnią będzie, a o 9.30 sędzia Igor Tuleja prześladowany przez pisowski reżim. Sąd usiłuje zakazać sędziemu Tulei współpracy z Haloradiem. 8,5 minuty po godzinie 9 już na zegarach. Nie wiem jak u Państwa, ale tutaj za naszymi oknami w Warszawie naprawdę pięknie, bezchmurnie i słonecznie. Wszystkim życzę takiej pogody na cały dzisiejszy dzień i nie tylko. Czternaście i pół minuty po godzinie 9. Program jest czwartkowy i poranny. Proszę Państwa, prosimy Was o uwagę, albowiem sprawa to ważna. Sędzia Igor Tuleja, który już 99. dzień nie może wydawać ani jednego wyroku, podjąć ani jednej czynności jako sędzia. Dzieje się to od 18 listopada 2020 roku, kiedy to został zawieszony mocą decyzji Izby Dyscyplinarnej. Nie ma dostępu do akt, spraw i rejestrów sądowych. Ma obniżone wynagrodzenie. Otrzymał wczoraj sprzeciw, właściwie zakaz, co do publikacji swoich edukacyjnych felietonów na antenie Halo Radia. Sprzeciw wydał wiceprezes Sądu Okręgowego w Warszawie, pan Przemysław Radzik. Pan Radzik pełni też drugą funkcję, jest zastępcą głównego rzecznika dyscyplinarnego sędziów Piotra Schaba. Sam Piotr Schab jest też prezesem Sądu Okręgowego w Warszawie. Zatem Radzik zastępuje go zarówno w funkcji prezesa największego sądu w kraju, jak i głównego rzecznika dyscyplinarnego sędziów. Dla jasności, wiadomości. Sędzia Igor Tuleja nie pytał o zgodę prezesa sądu, tylko zawiadomił go pisemnie 5 lutego o zamiarze publikacji felietonów na stronie internetowej Halo Radia i również na naszej antenie. Czego mają dotyczyć felietony, skoro mają być edukacyjne? Dotyczą, bo mam nadzieję, że państwo słuchacie, szeroko rozumianej praworządności. Po wezwaniu do sprecyzowania charakteru publikacji i ich treści, sędzia Tuleja wskazał, że tematyka felietonów będzie dotyczyła prawa do rzetelnego procesu, niezależności sądownictwa, niezawisłości sędziowskiej, wymiaru sprawiedliwości w Konstytucji RP i procedury karnej. No i 24 lutego sędzia Tuleja dostał takie oto pismo. Sprzeciwiam się podjęciu dodatkowego zajęcia przez sędziego Igora Tuleję, albowiem ze względu na skrajnie upolityczniony charakter tego radia, publikowanie przez sędziego Igora Tuleję felietonów o wskazanej tematyce może osłabiać zaufanie do jego bezstronności oraz zyskać przymiot świadczenia przez niego porad prawnych. Jak publikowanie felietonów o tematyce prawo do rzetelnego procesu, niezależność sądownictwa, niezawisłość sędziowska, wymiar sprawiedliwości w Konstytucji RP, procedura karna może osłabiać zaufanie do jego bezstronności. Poza tym, że sędzia obecnie jest ani stronny, ani bezstronny, bo jest zawieszony, więc nie orzeka. A na czym polega, zdaniem wiceprezesa Sądu Okręgowego w Warszawie, pana Przemysława Radzika, upolityczniony charakter Halo Radia? To już jest kuriozum, proszę państwa, posłuchajcie uważnie. O skrajnie upolitycznionym charakterze Halo Radia może świadczyć zawarty na stronie internetowej tego radia opis odnoszący się do przymiotu bezstronności, zakładający brak opowiadania się za jakąkolwiek opcją polityczną, zawierający odniesienie do władzy i opozycji. Dodatkowo na stronie internetowej Halo Radia wskazany jest cytat: z równym zaangażowaniem i energią patrzymy na ręce wszystkich polityków, bez względu na to, jaki obóz czy opcje reprezentują. Czyli w intertekście stawia się nam zarzut, że jesteśmy upolitycznieni, ponieważ nie trzymamy z żadną opcją polityczną. Jak mamy to rozumieć? Problemem dla wiceprezesa Sądu Okręgowego, który jest także zastępcą głównego rzecznika dyscyplinarnego sędziów, jest chyba to, że nie trzymamy z reżimem pisowskim i dlatego jesteśmy skrajnie upolitycznieni. Nie bylibyśmy skrajnie upolitycznieni, gdybyśmy chodzili na kolanach przed pisowskim reżimem. Tymczasem nie sprzyjamy ani jemu, ani żadnym politykom, z czego czyni się nam formalnie w tym piśmie zarzut. Zarzut bezstronności. Więcej szczegółów na naszym fanpage'u internetowym. Zapraszam państwa, Halo Radio na Facebooku i na fanpage'u Justitis, Stowarzyszenia Sędziów Polski. O 9.30 państwa i moim gościem będzie prześladowany przez pisowski reżim sędzia Igor Tuleja. 19 minut po 9.00. A państwa i moją gościnią zgodnie z zapowiedzią jest pani profesora Ewa Nowicka-Rusek. Już za chwilę profesora antropologii społecznej na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. O czym porozmawiamy? Coca-Cola zaproponowała swoim pracownikom kurs online na temat dyskryminacji rasowej, w którym radzono im, by byli, uwaga, mniej biali. No, z mojego skromnego punktu widzenia to jest rasizm, ale w drugą stronę. Nie może być normalnie, nie może być tak, jak powinno, tylko trzeba funkcjonować od ściany do ściany? Chyba tak. Promowany przez Coca-Colę kurs online dla pracowników firmy na temat dyskryminacji rasowej radził im dosłownie, by byli mniej biali. To podała jedna z amerykańskich sieci telewizyjnych. W wyniku kontrowersji materiał został zdjęty z jednej z platform. Kilkuminutowy film, który miał uwrażliwić pracowników na problem dyskryminacji rasowej, jest oparty na bestsellerowej, lecz kontrowersyjnej książce Biała kruchość autorstwa Robin DiAngelo. W skład kursu wchodziły slajdy zachęcające do bycia mniej białym, co według autorów w praktyce oznacza m.in. bycie mniej opresyjnym, aroganckim, ignoranckim, a także zerwanie z białą solidarnością i apatią. Inny slajd mówi o tym, że biali ludzie w Stanach Zjednoczonych i innych zachodnich krajach przechodzą socjalizację, która uczy ich poczucia wyższości wobec innych. Sprawiedliwość społeczna, także w rozumieniu, no, co jest absurdalne, ale koloru skóry, polega na tym, że nie ma ludzi, którzy mogą być mniej biali czy mniej czarni. Jesteśmy po prostu ludźmi, musimy ze sobą współdziałać, powinniśmy chcieć ze sobą współdziałać, i szanować się. Tymczasem, kiedy z jednej strony mamy policjantów amerykańskich stających ostatnio przez 30 bodajże sekund na gardle zatrzymanej osoby, bez względu na to, czy ona jest czarna albo biała, i kilka dni później ta osoba umiera w szpitalu, bo to jeden z ostatnich przypadków, to nie ma, proszę Państwa, znaczenia, czy policjant jest biały, a ofiara jest czarna i odwrotnie. Ma znaczenie, że są to ludzie. Zastanawiam się, co ma w głowie zarząd Coca-Coli, publikując tak kuriozalny poradnik. Witam panią profesorę Ewę Nowicką-Rusek, profesorę antropologii społecznej na Uniwersytecie Warszawskim. Dzień dobry.
No i w Kolegium Civitas oczywiście.
No już oczywiście, Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej, Kolegium Civitas.
Nie, 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 nie. Kolegium Civitas.
A, Kolegium czyli... Civitas. Dobrze, to już robimy poprawkę, czyli Uniwersytet Warszawski i Kolegium Civitas. Teraz dobrze?
Tak. Teraz dobrze.
Dobrze, pani profesoro, no tak od ściany do ściany, no bo z jednej strony, jak już wspomniałem, mamy sytuacje nagłaśniane przez media, gdzie biały policjant atakuje czarnoskórą ofiarę, no ale z drugiej strony ponadnarodowa korporacja, kurs dla pracowników firmy na temat dyskryminacji rasowej, który radzi im, by byli mniej biali, no przecież to jest rasizm w drugą stronę.
Tak, to jest właśnie z drugą stronę, ale ja rozumiem intencje. Ja rozumiem intencje tej organizacji, która wymyśliła takie hasło. Takie hasło, ono ma przeciwdziałać temu, żeby panowała idea wyższości. Wyższości. Niestety my jesteśmy takim gatunkiem, który lubi wyższość. Lubi wyższość. To jest coś fatalnego. Z tym oczywiście należy na wszystkie możliwe strony walczyć, co oczywiście nie znaczy, że wyższość dotyczy akurat tylko cech rasowych. Przecież wiemy o tym, że no najpierw Tutsi byli górą i panowali, a potem Hutu. I jakoś tam różnic rasowych, no oni tak widzą oczywiście takie delikatne różnice, ale ja nie wiem, czy one są delikatne, one może są w oczach Tutsi, w oczach Hutu podstawowymi różnicami, może nawet większymi niż między czarnymi i białymi. Ale co ja widzę w tym haśle być mniej białym, bądź mniej białym? Ja widzę pewien rodzaj skupienia się na wartościach, które dotyczą Ameryki, na amerykańskiej obsesji rasy. To społeczeństwo inaczej powstawało niż społeczeństwa europejskie. I tam ten dystans międzyrasowy no, ma swoje zaszłości, nie tak bardzo odległe. No, proszę Państwa, dopiero kiedy niewolnictwo zostało zniesione, w 1863 formalnie, ale były najróżniejsze akty prawne, które de facto spychały na niższe pozycje osoby czarne.
Ale to wszystko wiemy, pani profesoro, tylko no bo troszkę mnie dziwi mimo wszystko, że intencje, jak pani podkreśliła, bo ja też te intencje rozumiem, są tutaj jasne, natomiast zawodzi kwestia komunikacji, retoryki, czego w tej sytuacji?
No to i komunikacji, retoryki oczywiście też, ale ja myślę, że my tego tak do końca nie rozumiemy. Dlaczego? Dlatego, że my mamy jednak europejskie spojrzenie na problem, który jest istotnym problemem. To jest problem dominacji jednej grupy nad drugą. Ale myśmy mieli już w europejskiej historii drastyczne sytuacje, kiedy byli nadludzie i podludzie. Prawda? I ci nadludzie to była jedna kategoria, ale podludzie to jeszcze byli jakoś kategoryzowani, jeszcze byli tacy, którzy w ogóle nie byli ludźmi, którzy byli ludźmi w pewnym stopniu, prawda? To wszystko jest pomysł ludzki, to są ludzkie pomysły, które świadczą o tym, że grupy lubią być lepsze. I Oczywiście, oczywiście. No to absolutnie się z tym zgadzam, że powiedzenie być mniej białym, a dlaczego? Dlaczego? Tak samo biali, jak i czarni, tak samo czarni, jak i żółci, jeśli już tak mówić, tak samo żółci, jak i brązowi. Wszystkie odcienie skóry to jakoś lubią też wielkość, lubią swoją wyższość.
Czy to nie będzie miało takie postawienie sprawy, jak to zostało postawione przez Coca-Colę, czyli poradnik, w którym radzi się, aby ludzie byli mniej biali, nie będzie miało przeciwskutecznego efektu?
Może mieć. Może mieć przeciwskuteczny, aczkolwiek ja uważam, że to jest zła droga, że inną drogą do walczenia z rasizmem, z poglądami rasistowskimi, z poglądami o tym, że są rasy lepsze i gorsze, że no, są w ogóle z natury ludzie lepsi i gorsi.
O właśnie, jakoś o właśnie.
Z natury ludzie lepsi i gorsi. Ludzie. No więc trzeba dojść do ludzkości. Trzeba zacząć od tego, że wszyscy jesteśmy ludźmi. Mnie przychodzą do głowy wypowiedzi, refleksje naszego pisarza, naszego europejskiego pisarza, Josepha Conrada, który w takim, jeszcze w końcu XIX wieku, kiedy naprawdę myślałam, kiedy kolonializm rozkwitał, brytyjski kolonializm, on mówił, że widzi w tych dziwnych obyczajach, w tych niezrozumiałych nawet jakichś obrzędach, on widzi człowieka. Wszędzie jest człowiek. Człowiek, który różnie rozwiązuje swoje potrzeby, zaspokaja swoje potrzeby, ale te potrzeby są te same. Trzeba patrzeć na ludzi jako na ludzi, a nie jako na ludzi określonej kategorii.
Pięknie
to będzie kategoria? Czy to będzie kategoria rasowa? Czy to będzie kategoria narodowa?
Ekonomiczna, można tak wymieniać.
Ekonomiczna. Niech Niemiec zostanie Niemcem. Dlaczego nie? Why not? Niech Polak zostanie Polakiem, niech Ukrainiec zostanie Ukraińcem, ale to nie znaczy, że jest jakaś hierarchia.
Dziękuję pięknie pani profesora Ewa Nowicka-Rusek, profesora antropologii społecznej na Uniwersytecie Warszawskim i Kolegium Civitas. Dobrze teraz powiedziałem?
Tak, bardzo dobrze, bardzo dobrze.
Pani profesor, pięknie dziękuję, życzę miłego dnia i wszystkiego dobrego.
Wzajemnie, dziękuję bardzo.
Dziękuję. Półtorej minuty do 9:30, program jest czwartkowy i poranny. To teraz mogę państwu powiedzieć, że już za kilka minut połączymy się z prześladowanym przez pisowski reżim. O kolejnym sposobie tego prześladowania mówimy od samego rana. Sędziom Igorem Tuleją, ale to za chwilę. 3,5 minuty po 9:30, program nadal jest czwartkowy i poranny. Państwa i moim gościem zgodnie z obietnicą jest sędzia prześladowany przez pisowski reżim, Igor Tuleja. Dzień dobry, Igorze.
Dzień dobry.
Nasz przyjaciel i felietonista, a zarazem Haloradia. Pierwsze pytanie. Jak felietony o tematyce prawa do rzetelności procesu, niezależności sądownictwa, niezawisłości sędziowskiej, wymiaru sprawiedliwości w Konstytucji RP i procedury karnej mogą osłabiać zaufanie do twojej bezstronności oraz zyskać przymiot świadczenia porad prawnych, bo tak napisał w piśmie skierowanym do ciebie wiceprezes Sądu Okręgowego w Warszawie Przemysław Radzik, który jest też zastępcą głównego rzecznika dyscyplinarnego sędziów Piotra Schaba.
Odpowiem może pytaniem na pytanie, jak działalność fundacji czy radia, których celem jest krzewienie idei społeczeństwa obywatelskiego, wspieranie inicjatyw w zakresie praw człowieka, monitorowanie wolności mediów, niezależności dziennikarskiej, działalność na polu kultury może być uznana za skrajnie upolitycznioną, bo to też jest fragment tego pisma. No chyba dożyliśmy takich czasów, że każda działalność, która z jakichś powodów jest nie po myśli rządzących, może być właśnie w taki sposób zrecenzowana. Niestety.
Ale no, co do tego się nie zgodzimy, tutaj się nie pokłócimy, aczkolwiek ja staram się gdzieś stać na fundamencie takiej elementarnej logiki. Te zarzuty zarówno wobec ciebie i wobec mnie są pozbawione logiki. I to, co mi przychodzi do głowy, to to, że przyszło z określonego miejsca polityczne zamówienie i napisano cokolwiek, nie licząc się z tym, że może być to kompletnie pozbawione sensu.
No to jest straszne, bo rzeczywiście to stanowisko jest wewnętrznie sprzeczne, bo jak się wczytamy w treść tej decyzji, no to prezes, rzecznik i główny cenzor, jak się okazało, czyli pan Radzik, najpierw opisuje, czym zajmuje się Halo Radio, niezależne medium. No i między innymi można powiedzieć, że odwołuje się do tych celów, które przedstawiłem na początku, a następnie podsumowuje to wszystko właśnie tym stwierdzeniem, że cała ta działalność proobywatelska, tak naprawdę działalność niezależnych mediów, ma charakter skrajnie upolityczniony. Jest to całkowicie niezrozumiałe. Pal licho moją osobę, bo przez te 5 lat sędziowie przyzwyczaili się do takich ataków i do tego, że są w rozmaity sposób szykanowani. Natomiast niepokojące jest to, że przedstawiciel, urzędnik, ważny urzędnik, w ten sposób, no nie bójmy się tego słowa, atakuje niezależne media, atakuje dziennikarzy. To może budzić przerażenie. No ale to jest jakby kolejna sekwencja tych zdarzeń, które od jakiegoś czasu w naszym kraju się rozgrywają, tak myślę.
A jakie będą kolejne sekwencje tych wydarzeń, biorąc pod uwagę ich rozwój? Twoim zdaniem?
Sędziowie, którzy zaangażowali się w walkę o praworządność, na koszulkach mieli między innymi hasło wolne sądy, wolni ludzie, wolne media, wolne wybory. No i boję się, że te wartości po kolei będą niszczone. Nie ma żadnych wątpliwości, że bez wolnych sądów nie ma wolnych mediów, a bez wolnych mediów nie ma po prostu wolności.
Do czego twoim zdaniem, jako sędziego, jako no, obserwatora naszej rzeczywistości nie od dziś, reżim pisowski będzie w stanie się posunąć w swojej dalszej działalności, zarówno w materii wymiaru sprawiedliwości, jak i wolnych mediów?
Jak wygląda niszczenie sądów? Możemy to obserwować już od kilku lat. Boję się, że tak zmasowany atak pójdzie również na niezależne media. Wydawałoby się, że moja sprawa jest no, jakąś drobną sprawą, ale tak naprawdę to, co się wydarzyło, wydaje mi się, można traktować jako pewien symbol naszych czasów, bo no właśnie na takim przykładzie takich wydawałoby się mało ważnych felietonów no nastąpił dosyć brutalny atak na Halo Radio, na przedstawiciela niezależnych mediów i boję się, że to jest dopiero początek i takie ataki będą miały coraz większą siłę. I podejrzewam, że też jakby dziennikarze z radia naszego obywatelskiego no muszą się liczyć z tym, że to może być dopiero początek. Ta recenzja jest początkiem czegoś dużo gorszego. No już mamy, widzimy, jesteśmy obserwatorami tego, co się dzieje, co władza robi, w jaki sposób próbuje sobie podporządkować niezależne media. Też byliśmy świadkami protestu niezależnych mediów, więc boję się, że to jest dopiero początek. No bez niezależnych mediów z pewnością nie będzie demokracji.
A demokracji nie będzie także bez niezależnych sądów. Sędzia Igor Tuleja, nasz przyjaciel i felietonista, prześladowany przez pisowski reżim, najbliższy felieton sędziego Igora Tulei w piątek o 12:50. Dobrze pamiętam?
Tak jest, dziękuję.
Igorze, wszystkiego dobrego, trzymajmy się razem, dobrego dnia i pozostajemy w kontakcie. Dziękuję ci bardzo.
Dziękuję.
Na zegarach 20 minut do godziny 10.
Słuchacie Halo Poranka w Halo Radio.
Na zegarach 18,5 minuty do 10. Program jeszcze przez chwilę jest poranny i czwartkowy. Po rozmowie z sędzią Igorem Tuleją, naszym przyjacielem i felietonistą Halo Radia, to jest chyba dobry moment, proszę Państwa, żeby powiedzieć sobie wprost i szczerze. Ta wolność, bezstronność, niezależność, traktowanie państwa poważnie, traktowanie spraw społecznych i obywatelskich poważnie, to bardzo rodzi bardzo wysoką cenę, którą na co dzień płacimy paradoksalnie. Ona sprowadza się do kwestii utrzymywania Halo Radia. Nie posiadamy na kontach milionów, tak jak nasi przyjaciele z Radia Nowy Świat czy Radia 357, bo nie schlebiamy gustom, bo nie gramy muzyki, którą dziennikarze tych stacji grali przez, nie wiem, 30 ostatnich lat i nie opowiadamy po raz milionowy tych samych historii o tym, co gitarzysta zrobił w 16 sekundzie. Zajmujemy się tematyką bardzo istotną współcześnie w Polsce i ceną, którą za to płacimy, jest fakt, że nie posiadamy już środków na prowadzenie Halo Radia. Taka jest brutalna prawda. Dlatego mówiąc o tej wolności, niezależności, bezstronności w mediach i działając ręka w rękę z takimi osobami jak sędzia Igor Tuleja, bardzo Państwa serdecznie i pokornie prosimy o stałe wspieranie Halo Radia, bo to właśnie bez Was ten wolny głos, wolnego medium traktującego poważnie Polskę, Polaków i nasze wspólne sprawy zamilknie. W tym tygodniu szczególnie mocno za to wsparcie chcemy podziękować pani Hannie ze Świebodzic, pani Elizie z Mielca, panu Wojciechowi z Lublina, pani Sylwii z Gdańska, panu Ziemowitowi z Piotrkowa Trybunalskiego, panu Andrzejowi ze Skawiny, panu Leszkowi ze Staszowa, panu Jackowi z Warszawy, pani Ewie z Oleśnicy i pani Alinie z Olsztyna. Nie zapominajcie o nas, tak jak my codziennie pamiętamy o was, ilekroć mówimy do mikrofonu, a wspierać nas można między innymi za pomocą zrzutki, zrzutka.pl/haloradio albo wszelkie inne formy wspierania Halo Radio. Są dostępne na stronie halo.radio/SOS. Bez was, proszę Państwa, nie będziemy funkcjonować, tak jak normalna Polska nie będzie funkcjonować bez wolnych sądów i wolnych mediów. A wolne sądy bez wolnych mediów nie będą funkcjonować, a wolne media bez wolnych sądów. I to jest konstatacja kończąca dzisiejszy mój program. Póki co zapraszam Państwa jutro w piątek do Halo Poranka o godzinie 8 rano, a od 10 Halo Dzień. Państwo pytacie, czy sędzia Igor Tuleja powróci jeszcze na naszą antenę dzisiaj. Tak, pojawi się w Halo Aktualnościach po godzinie 15 u Mariusza Rokosa i w Halo Komentarzach u Pawła Moskalowicza po godzinie 17. A od 10 Halo Dzień, jak już wspomniałem, i Michalina Kobla. Będzie o ustawie ratunkowej z Pauliną Piechną-Więckiewicz z Lewicy. Gościem Michaliny Kobli będzie także Piotr Ikonowicz. I pytanie, czy Piotr Ikonowicz zostanie, no może nie rzecznikiem praw obywatelskich, ale kandydatem, bo wiadomo, że reżim pisowski chce na to stanowisko wybrać kogoś pokroju tak zwanego rzecznika praw dziecka. Także będzie o temacie zwierząt w domu. Mieszko Eichelberger, zoopsycholog, będzie gościem Michaliny Kobli dzisiaj w Halo Dniu między godziną 10 a 13. Proszę Państwa, dziękuję pięknie za uwagę. Wszystkiego dobrego, dobrego dnia, tak słonecznego, jak tutaj u nas za oknami w Warszawie. Michał program realizował, Karolina Słomczyńska program wydawała i w tym zestawie spotkamy się z Państwem jutro o godzinie 8. Dobrego dnia, bardzo słonecznego dnia. Kłaniam się nisko, do usłyszenia.